Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A w magazynie filmowym dziś polskie kino, teraz nie tylko polskie, ale także czarno-białe. To była intuicyjna decyzja, nie stoi za tym żadna teoria, którą sobie wcześniej wymyśliłem. Na pewno mocno zostały we mnie zdjęcia, które robiłem skaterom w młodości i zawsze były czarno-białe. To wynika też z tego, że ta historia nie chciała być kolorowa. Kolor uczyniłby ją konkretniejszą, a chciałem, żeby widz się nie rozpraszał i był skupiony na emocjach. Tak o swoim najnowszym filmie mówi reżyser Marcin Filipowicz. Film o emocjach, tak można powiedzieć, który zrodził się z fascynacji emocjami ludzi w okresie dojrzewania. Film, który trudno nazwać skejterskim, chociaż deskorolka odgrywa w nim bardzo istotną rolę. Natomiast to, co wydaje się najistotniejsze, to relacja owych tytułowych bratów, którzy wciąż nie przepracowali żałoby po matce, a także ich skomplikowanej relacji z ojcem. Chodźmy tam na chwilę.
Twój brat. Do końca życia brat.
Raz w życiu potrzebuję twojej pomocy, k***a. Raz w życiu!
Jesteśmy razem?
Ej, yo! Siema.
Tak w ogóle.
Nie, co to?
Po mamie.
Ej, yo! Ale ty jeszcze dzieciak jesteś.
Spokój. Starzy mają bardziej pos*** w głowach od nas.
Sam jestem ciekaw, co też państwu się wyłoniło z tych dźwięków. Braty, czyli pierwszy pełnometrażowy film Marcina Filipowicza, to od dziś w kinach. Natomiast ja z reżyserem spotkałem się kilka dni temu w krakowskim kinie Mikro. No i oto, co z tego spotkania wyniknęło. Skater prawdę ci powie o dorastaniu, o życiu?
O, to trudne pytanie. Na pewno jest tak, że wiesz, ja liznąłem trochę dyskorolkę, jak byłem nastolatkiem. W podobnym wieku jak główny bohater zacząłem jeździć na deskorolce i podobnie jak główny bohater nie wychodziło mi to za dobrze, więc w miarę szybko zrezygnowałem z jazdy, ale w tym środowisku siedziałem jako fotograf, dużo robiłem im zdjęć. I bardzo mi się ta społeczność podobała. Ona jest taka bardzo demokratyczna, taka, która przyjmuje, nie wypluwa, nie ma w tej rywalizacji. Ludzie pomagają sobie nawzajem. To jest bardzo piękne.
I to nie jest idealizacja?
No, zadawałem sobie to pytanie, czy na przykład moje wspomnienia z mojego czasów dorastania właśnie są jakąś idyllą, ale jak teraz robiliśmy research i w ogóle jakby powróciłem do tego środowiska współcześnie, to zauważyłem, że niewiele się zmieniło i nawet jak nasz główny bohater uczył się jazdy na deskorolce, czy tam główna bohaterka spędzała mnóstwo czasu na skateparku właśnie po to, żeby wczuć się w klimat, zrozumieć, jak to jest, to oni powiedzieli, że mają identyczne doświadczenie, jakie ja miałem. Chłopak, który nie wiem, uczy się kopnąć w deskę, żeby mu podskoczyła, żeby mógł ją złapać do ręki. Jak mu się to po raz pierwszy udało, to dzieciaki w wieku 10 lat w ogóle biły brawo, zachwycone. I to nie jest środowisko, bo ja też przechodziłem przez takie środowiska jak, nie wiem, koszykarskie, piłkarskie, gdzie jest rywalizacja, jest trener, jest zespół. Jak jesteś słabszy, to cię wyśmiewają, gorszy, no to siadasz na ławce. To jest takie raczej, ja przynajmniej cały czas tak widzę to środowisko, że ono jest bardzo takie demokratyczne i wspierające.
W związku z tym to jest pewien mikroświat, który faktycznie funkcjonuje, ale to nie jest taki świat, który zawiera w sobie cechy właściwe wszystkim społecznościom nastolatków. I zastanawiam się, co sprawiło, że postanowiliście ze scenarzystą osadzić historię, problemy młodych ludzi, dorastających ludzi właśnie w tym świecie. Czym on was zachęca? Poza tym, że jest taki piękny i wiąże się z pięknymi wspomnieniami.
Kluczowe było to, że główny bohater musi sobie znaleźć swoją grupkę nowych przyjaciół, tudzież ludzi, z którymi będzie się czuł dobrze po jakby w cudzysłowie wyjściu z domu. I teraz i ta społeczność jakby idealnie w tym siedzi, że oni naprawdę, jak masz te 16-17 lat, to masz mnóstwo przeróżnych problemów. Z samym sobą, z rodzicami, ze szkołą, z dziewczynami, chłopakami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I ważne jest, żeby znaleźć grupę, która cię wspiera i która rozumie twoje problemy, które są dość uniwersalne. I tak mi się jakby naturalnie dla mnie, i też to wynika trochę też z moich doświadczeń, naturalne właśnie było dla mnie wybór deskorolki. Jak również deskorolka jest też przepięknie filmowa, jest wizualna, jest dynamiczna i co smutne bardzo, co zauważyłem, jakby to była bardzo ważna subkultura w latach 90. i później zresztą też, teraz też jest znowu wspaniały boom na deskorolkę. W ogóle nie ma nic o tym w historii polskiego kina współczesnego. Jakby deskorolka nie istnieje. I to też było dla mnie w sumie zaskakujące i tym bardziej budujące do tego, żeby właśnie osadzić to w świecie deskorolki.
Ale to nie jest tak, że wy przenosicie nas do lat 90. w 100%. Mam wrażenie, że wy tym obrazem nie przenosicie nas w żaden konkretny okres historii Polski, nie tylko.
Tak, dla mnie ważne było, żeby zbudować film, który jest opowiada o emocjach. I w związku z tym to musi być opowieść uniwersalna, uniwersalna w czasie i w miejscu. Jak się jest nastolatkiem albo rodzicem nastolatków, to oprócz tego, że jakby zmieniają się środki komunikacji, gadżety wokół nas i tak dalej, to wydaje mi się, że emocje są bardzo podobne. I dlatego właśnie ten uniwersalizm, żebyśmy opowiadali o emocjach, a nie opowiadali o tym, czy posługuje się do komunikacji, nie wiem, takim telefonem czy innym i tak dalej, i tak dalej. Wtedy wydaje mi się, że możemy zbudować obraz, który jest ważny dla mojego pokolenia, które na przykład znajduje podobne emocje ze swojej jakby z przeszłości, jak również dla współczesnego pokolenia, no bo to, że mamy problemy z rodzicami, ze szkołą, z dziewczynami itd., itd., to jakby to będzie zawsze.
Sięganie w stronę po emocje młodych ludzi, dorastających ludzi, to nie jest pierwszy raz, kiedy zajmujesz się tym w swojej pracy. Wcześniej były filmy krótkometrażowe, no i teraz pojawił się długi metraż i ja się zastanawiam, co wydarzyło się w twojej wrażliwości, w twoich myślach, co sprawiło, że pojawił się taki impuls nakazujący działanie. To znaczy, ja chcę opowiedzieć historię braci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji, ojciec jest nieobecny, matka umarła i w tym momencie ja jako Marcin Filipowicz chcę poddać tę sytuację bardzo wnikliwej obserwacji filmowej. Co sprawiło, że postanowiłeś ponownie zająć się tym tematem i go rozwinąć?
To był bardzo, bardzo naturalny wybór dla mnie właśnie z tego powodu, że wcześniej wszystkie swoje krótkie formy, zarówno fabularne, jak i dokumentalne opowiadałem o młodych ludziach, tam począwszy od 13-letniego chłopaka, który jedzie do lasu z ojcem na szybką szkołę przetrwania po 20-paroletnią dziewczynę, która jedzie szukać swojego ojca na Kubę i jeszcze parę innych obrazów, więc jest to tematyka, która szalenie mnie interesuje. Historię o dojrzewaniu. Wiele rzeczy wtedy w życiu dzieje się po raz pierwszy. Są to rzeczy bardzo dynamiczne, w których młodzi bohaterowie nie mają narzędzi i muszą się ich tu i teraz uczyć. I w ogóle ta perspektywa jest wydaje mi się bardzo unikatowa. Mówię to z perspektywy osoby, która już dawno temu była nastolatkiem, że to jest bardzo taka piękna i trochę no taka bardzo unikatowa perspektywa na życie, że wszystko jest możliwe, ale z drugiej strony prawie niczego nie wiem i wszystko, co mnie spotyka, jest po raz pierwszy i muszę się z tym zmierzyć i jestem jeszcze bardzo odważny i jeszcze nie mam jakichś takich wielkich kompleksów zbudowanych w sobie i to wszystko jest takie świeże i ja to bardzo lubię.
Jaka ta tematyka stawia wyzwania, ale może też takie stymulujące zadania przed reżyserem, przed opowiadaczem historii, dlatego że ty jesteś także współscenarzystą bratów. No właśnie.
No od strony scenopisarskiej na pewno trzeba znaleźć jakby kontekst i świat, w którym tę historię zbudować. Od strony reżyserskiej myślę, że kluczowe jest umiejętność prowadzenia młodych aktorów, bo to jest jednak kompletnie inna praca niż z doświadczonym aktorem, z którym się rozmawia o emocjach, o grze, o sztuce aktorskiej. Z młodymi było tak, oni byli bardzo jeszcze niedoświadczeni wtedy, kiedy my to kręciliśmy. Taka Marta Stalmierska była po raz pierwszy w ogóle na planie zdjęciowym w swoim życiu. Że oni w ogóle zamieszkali ze mną przez kilka dni przed zdjęciami po to, żeby z jednej strony oni znaleźli taką więź, jak to kiedyś na jakimś Q&A fajnie Hubert Miłkowski powiedział, co innego jest się spotkać z kimś na piwo albo na zdjęciach, a co innego jest umyć w jednej łazience zęby i powiedzieć sobie dobranoc i wtedy się inaczej tą więź, nawet tą braterską buduje. A z drugiej strony to dla mnie też było super istotne, żeby do każdej tej osoby znaleźć inny klucz prowadzenia, inny klucz do rozmawiania na planie, bo każdego trzeba było w inny sposób aktywować. Więc i to jest też, ja lubię pracę z młodymi aktorami, dlatego że ona jest taka strasznie stymulująca, nakazująca jakby cały czas jakiegoś rodzaju poszukiwań i często się to nie zdarza już z aktorami doświadczonymi, jakby to jest trochę inny styl pracy.
Ja myślę, że to jest też duże wyzwanie, bo ty masz niecałe, przepraszam, ale to powiem, 40 lat i to jest taka sytuacja, kiedy 30-kilkulatek mimo wszystko musi wyjść z pewnych swoich schematów doświadczonego człowieka, który ma już w garści te mechanizmy, o których mówiliśmy, których bohaterowie tej historii nie mają jako nastolatkowie. I aktorzy zaczynający pracę z emocjami, zaczynający uczyć się tego, jak profesjonalnie prowadzić swoje emocje, także prawdopodobnie są dużo bardziej delikatni. I zastanawiam się, czy to jest tak, że ty, przyglądając się ich pracy, przyglądając się ich wrażliwości, musiałeś wychodzić z tego twojego podwórka emocjonalnego?
Myślę, że jak na razie przychodzi mi to z łatwością, dlatego że ten cały świat mnie fascynuje i też ja raczej lubię słuchać niż wymagać. W związku z tym to jest współpraca, to jest obustronna relacja z młodymi aktorami. I to jest wspólne poszukiwanie niż mówienie dokładnie. Jakbym im mówił dokładnie, co miałem zrobić, no to oni by nigdy nie byli naturalni w swoich zachowaniach.
Teraz film jest gotowy, ty mówisz, że lubisz słuchać. Zastanawiam się, co teraz z dystansu, kiedy to dziecko już wyfrunęło i nie jest pod twoimi skrzydłami, nie myje się w twojej łazience. Co ono ci szepcze, co ono ci mówi, co usłyszałeś, oglądając ten film, doświadczając tej pracy, no właśnie z dystansu, nie tylko swojej przecież pracy.
Tak, to prawda. A odkryłem coś, o czym nie myślałem wcześniej przy pracy nad scenariuszem i w ogóle przy realizacji, ale odkryłem, że jest to, zbudowała się historia, która tak naprawdę jest dla mnie teraz o tym, że mężczyźni muszą ze sobą rozmawiać, o swojej samotności, o swoich problemach i z tego, wydaje mi się, wynika cały, zbudowany jest ten konflikt tej historii i z tego, że ta trójka dwóch braci, w sumie ojca, który tak naprawdę jest bardziej najstarszym bratem niż ojcem, że oni po prostu nie umieją ze sobą szczerze porozmawiać.
Opowiedz jeszcze o tej części pracy nad tym filmem, która no właśnie jest nietypowa. My od tego zaczęliśmy poniekąd, bo ta deskorolka to nie jest główny temat tego filmu, ale to jest istotne tło tej opowieści i to też wiązało się z, no właśnie, uruchomieniem dodatkowych narzędzi, żeby to sfilmować i żeby stworzyć ten świat poniekąd, choć w bardzo ascetyczny sposób. To nie są zjawiskowe, wielkie obrazy rodem z jakichś blockbusterów, prawda? Ale jednak ten nerw skejterski tam istnieje i to nie jest jakiś fantazmatyczny nerw skejterski, tylko to jest taki nerw, którego prawdopodobnie wielu z polskich widzów mogło doświadczyć w swoim życiu.
Autentyczność to jest bardzo, oprócz emocji, to jest dla mnie kluczowe, żeby świat, o którym opowiadam, opowiadać w sposób autentyczny i go na nowo nie wymyślać, tylko spróbować go zrobić w taki sposób, jak on naprawdę istnieje.
W związku z tym nawiązałeś współpracę z licznymi grupami skaterskimi, prawda?
Tak, przede wszystkim to była współpraca z łódzką firmą Pogo. Oni zaczynali w latach 90. To jest taka trochę po prostu kultowa firma. I oni oprócz tego, że jakby spróbowali taką opiekę nad tym, żeby zbudować ten świat deskorolkowy w sposób prawdziwy, żeby, czyli to na przykład wiąże się z tym, że uczyli naszych aktorów, żeby to jak... Oczywiście nasi aktorzy nie robią jakichś spektakularnych rzeczy w tym filmie, ale mimo wszystko to, w jaki sposób się odpychają, wskakują na deskę, robią podstawowe triki, żeby to wyglądało prawdziwie, autentycznie. No ale też zrobiliśmy, też nam dali jakby ze swojego teamu, dali nam świetnych skaterów, którzy robią super triki w tym filmie, ale też zrobiliśmy w ogóle rzecz dość unikatową, jeżeli chodzi o promocję filmu, oprócz takich bardzo fajnych wleb, które kleimy po całej Polsce, to mamy też, ona będzie też w sprzedaży, taka unikatowa, limitowana kolekcja ubrań takich skate'owych, bluzy, koszulki, deskorolki właśnie z kolaboracji Braty Pogo. I tak się staramy bardzo oddolnie dotrzeć do naszej trudnej do dotarcia młodej widowni i zbudować sobie wokół tego taką społeczność, która będzie szerowała informacje o filmie, która pójdzie do kina, no bo to jest szalenie ważne. Ja nie lubię takiej sytuacji, że nie wiem, film jest 2 tygodnie w kinach i on znika. Nie? Wokół filmu trzeba budować taką równoległą narrację, żeby to trafiło.
Zmierzając do końca naszej rozmowy, bo przyznam szczerze, że od kilku pierwszych scen tego filmu krążyły mi po głowie takie myśli i zastanawiam się, co ty myślisz na ten temat. A mianowicie mam wrażenie, że kiedy ostatnio polscy twórcy sięgają po to kino, które jest bliskie życia, po to kino, które jest blisko młodych ludzi, po to kino, które jest blisko tych trudnych doświadczeń dorastania, to nieuchronnie wracają w kierunku okolicznych osiedli. To widzieliśmy na ekranie przy okazji Chleba i Soli chociażby. Podobny zapach, choć oczywiście nie ten sam, poczułem przy okazji Bratów. I zastanawiam się, skąd to według ciebie? Dlaczego w tamtą stronę spoglądamy w tym momencie tak chętnie?
W Bratach jest tak, że tak naprawdę to nie do końca jest osiedle, tylko takie, moim zdaniem, takie bardziej życie na ulicy, bo tam jest, to jest taka bardziej klasa średnia niż taka klasa, niż w sensie duże blokowisko, bo tam nie ma blokowiska. No myślę, że po prostu jest to fascynujące i to jest chyba cały czas, to znaczy jest na pewno ważny element dla młodych ludzi dorastających, bo to jest to życie poza domem. I czy to jest osiedle, czy to jest boisko, czy nie wiem, zapuszczony peron na przedmieściach, to jest świat, w którym młodzi bohaterowie po prostu sobie żyją równolegle do szkoły i do rodziny i tam tak naprawdę to prawdziwe dorastanie się odbywa.
I prawdziwe emocje poniekąd wychodzą na jaw, prawda? Te, które w domu często muszą być tłumione, te, które podlegają pewnej ocenie być może ze strony rodziców. To nie jest oczywiście kazus naszych bohaterów, ale wydaje się, że jeśli szukać prawdy, tak teraz sobie o tym myślę, szukać prawdy o dorastaniu, szukać prawdy o tych emocjach właśnie młodych, dorastających ludzi, to właśnie tam. To w takim razie może tak powiedzmy, że Braty, czyli film, który zrodził się z fascynacji młodzieńczą emocjonalnością, tak można powiedzieć?
Młodzieńczą emocjonalnością, myślę, że w ogóle młodzieńczą energią.
No to w takim razie w stronę tej energii z Marcinem Filipowiczem, reżyserem Bratów, spoglądaliśmy w magazynie filmowym. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo i zapraszam do kin od dzisiaj.
No właśnie, Braty Marcina Filipowicza to od dzisiaj w kinach, a na ekranie Hubert Miłkowski, Sebastian Della, Marta Stalmierska i Cezary Łukaszewicz w rolach głównych. No a my w magazynie filmowym życzymy Państwu udanych seansów. W związku z tym to wszystko w dzisiejszym wydaniu. Tadeusz Marek, Grzegorz Dąbek, Inka Sieprawska, kłaniamy się Państwu nisko, mówiąc do usłyszenia.